Kto jest winny temu, że w Ameryce wygrał Trump? Jest oczywiście wiele powodów, ale jednym z ciekawszych dla naszej dyskusji o polaryzacji powodów, które ostatnio podano, to to, że Trump wygrał, ponieważ winna jest temu lewica i tak zwana ideologia woke. W dzisiejszym odcinku właśnie o tym porozmawiamy. Co się dzieje, kiedy wahadło zostaje rozhuśtane za mocno? Zapraszam. Witam Was w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem. W programie, który jest głosem radykalnego centrum w Waszym domu. Dziękuję patronom za wsparcie na platformie Patronite, zawsze rady za to, że aktywnie ruszyliście do zakładania klubów radykalnego centrum. Nie wiemy jeszcze, co z tym będzie, w jaki sposób się to potoczy, ale sama ta inicjatywa jest dla mnie bardzo, bardzo interesująca. Jak wiecie, patroni nie tylko wspierają finansowo tę komunikację, którą tutaj uskuteczniamy, ale także ideowo spotykamy się po to, żeby dyskutować o tym, w jaki sposób zabić tę polaryzację, pozwolić jej umrzeć, spowodować, żeby ludzie zaczęli znowu ze sobą rozmawiać, a nie tylko, żeby się masakrowali słowem. Dzisiaj będę chciał przedstawić Wam kilka przemyśleń w temacie bardzo wrażliwym, bo gdyby nie był wrażliwy, to pewnie byśmy o nim nie mówili. W debacie co do tego, kto jest winny, że w Stanach Zjednoczonych wygrał Trump i teraz szaleje i zmienia porządek świata, bo poczuł wiatr w żagle. Tych powodów jest bardzo, bardzo dużo. Żadne zjawisko społeczne nie ma jednego powodu. Natomiast są tacy, którzy mówią, że pomogła mu jego opozycja. Pomogli mu jego przeciwnicy, ponieważ sami przekroczyli pewną granicę. Byli po prostu zbyt agresywni. Przestraszyli niejako wyborców. I to spowodowało, że Trump mógł wygrać. Zaczynamy zatem wideo felieton.
Audio felieton.
Wahadło ma to do siebie, że można je rozhuśtać. Jak się rozhuśta w jedną stronę, to jak wiadomo wróci w drugą z jeszcze większą siłą. To jest także problem w polityce, w której już zapomnieliśmy, że ważna jest równowaga. Jak powiedziałem, chciałem dzisiaj z Wami przeanalizować pewną myśl, która pojawiła się w debacie publicznej i to nie w Polsce, czy nie tylko w Polsce. Mianowicie Financial Times napisał, że to, że Trump wygrał i to, że z Maskiem robią to, co robią, to w jakiejś części wina tak zwanej ideologii woke. Ta ideologia jest trochę trudna do zdefiniowania. Myślę, że wielokrotnie o niej słyszeliście. Pozwólcie, że kilka słów na jej temat powiem. Wydaje mi się, że ona się zaczęła jako ważna, sensowna idea. Idea wrażliwości. To woke, czy ten wokeizm, to jest angielskie określenie na sytuację, w której ludzie mają być obudzeni, to znaczy jakby wyrwani ze snu, z jakiegoś rodzaju takiej apatii i mają wzbudzić w sobie wrażliwość na tych, którzy są prześladowani, na mniejszości, na ludzi, którzy poddawani są systemowej dyskryminacji. Więc w pewnym momencie jest to oczywiście idea dobra, ale tak jak powtarzałem bardzo często w Sanatorium Chorych Myśli, idee ewoluują, idee się zmieniają i nieraz dobra idea może ewoluować w kierunku złej ideologii. I wydaje się, że z woke tak się stało. Mianowicie ta idea, że trzeba się skupić na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, bo są słabi, że trzeba ich wyrwać z dyskryminacji, jest jedną z flagowych ideologii lewicy na całym świecie. I w niektórych miejscach ta wrażliwość na potrzeby stosunkowo małej grupy, na przykład osób transseksualnych, według różnych badań to jest mniej więcej 0,6% ludności czy społeczeństwa, powoduje ogromne zmiany, które budzą pewne wątpliwości grup o wiele szerszych. Myślę, że takim symbolem jest coś, co ostatnio jest także dyskutowane, czy osoby transseksualne mają prawo używać tych samych pomieszczeń, które są używane przez osoby cisseksualne, czyli biologicznie takie, które nie dokonywały korekty płci, biologicznie mężczyzn czy kobiet. Czy osoby transseksualne mają mieć prawo uczestnictwa w zawodach sportowych, w których uczestniczyły do tej pory ci z kobiety i ci z mężczyźni, czyli na przykład osoby, które mogą być zbudowane fizycznie inaczej, czy mogą grać, współzawodniczyć z kobietami, które od urodzenia biologicznie mają inną budowę ciała i w związku z tym bardzo często przegrywają. Ktoś powie, to nie są ważne rzeczy. Ważne, żeby ludzie czuli się szczęśliwi, Ważne, żeby ludzie mieli poczucie, że są włączeni w życie społeczeństwa. Oczywiście, ale nieraz są bardzo poważne argumenty, że to włączenie powinno mieć pewne granice. Ktoś podnosi, że jak na przykład J.K. Rowling, która została zaatakowana, absolutnie zjedzona za to i wyzwana od transfobów, podnosi, że taka sytuacja ułatwia dostęp osobom, które mają złe zamiary, na przykład do toalet kobiecych albo do miejsc, gdzie kobiety się przebierają. To może powodować niepokój. Co zrobić z sytuacjami więzień, gdzie nie ma właśnie jakiejś takiej segregacji, która umożliwia oddzielenie jednych osób od drugich. Są ludzie, najczęściej cis kobiety, które mówią, trenowałam całe życie i nagle przychodzi ktoś, kto jeszcze jakiś czas temu był mężczyzną i zachował fizyczność mężczyzny i mnie bardzo łatwo pokonuje. Czy to jest sprawiedliwe? Najgorsze jest chyba to, jaka jest reakcja na takie słowa. Zamiast rozpocząć dyskusję, zamiast prowadzić dyskusję, ideologia woke bardzo często próbuje uciszyć swoich przeciwników. Dla mnie bardzo szokującym zjawiskiem było to, co opisałem kiedyś w felietonie dla Gazety Wyborczej, że J.K. Rowling, autorka wielkiej sagi o Harrym Potterze, osoba, która wykreowała ten świat, ten wspaniały, jakże interesujący, taki magiczny świat, nie została zaproszona na rocznicę wypuszczenia filmu o Harrym Potterze za karę. I że aktorzy, którzy odgrywali postaci przez nią napisane, stanęli za tą decyzją. Czyli twórca tego świata został z tego świata wygnany, dlatego że śmiał przedstawić opinię, swoje zdanie w sprawie, która wszystkim innym od razu wydała się dyskryminująca. W związku z tym, czy opinia osoby, która przecież nie jest byle kim, osoby, co do której wrażliwości chyba nie mamy wielkich wątpliwości, musi stać się od razu czymś, co trzeba zwalczyć? Czy musi stać się od razu efektem wykluczenia tej osoby? To są rzeczy, które martwią. Jakiegoś rodzaju taka niesprawiedliwość i coś, co można by było nazwać wojowniczą agresją. To są rzeczy, które niepokoją. Jak powiedziałem, Financial Times, poważna gazeta, pisze, może to jest trochę tak, że Amerykanie trochę się wystraszyli tej agresji. Uznali, że świat zmierza w innym kierunku, że ciągle dyskutuje się o potrzebach, które są ważne, ale być może nie są najważniejsze. W tym znaczeniu, że można doprowadzić do niedyskryminowania pewnej grupy ludzi, a jednocześnie nie zapomnieć o potrzebach tych, którzy mają problemy czysto ekonomiczne, mają problemy natury, mają problemy z bezrobociem, mają innego rodzaju problemy, które także są ważne. Myślę, że ta obawa przed przesunięciem jak gdyby skupienia na problemy, które dla człowieka codziennie w jego życiu, dla człowieka heteroseksualnego, dla osoby cis płciowej nie są kluczowe, bo nie mogą być, bo nie są jej własne. Dominacja tych tematów, dominacja tych zagadnień w życiu publicznym oraz dodatkowo jeszcze ta agresja spowodowały to, o czym pisze Financial Times. Nick Tyrone, brytyjski dziennikarz, napisał także artykuł na ten temat, mówiąc, że jego zdaniem to właśnie ta lewicowa ideologia umożliwiła zwycięstwo Trumpowi. On przeprowadza taką analizę, w której mówi, z jednej strony lewica zaatakowała kobiety, które nie chcą niejako przyjąć do swojego świata osób transseksualnych, kobiet transseksualnych. No, J.K. Rowling jest traktowana jako właśnie osoba, kobieta, która nie chce pozwolić być kobietą innym osobom. To zostało potraktowane jako w pewnym sensie także atak na kobiety. Z drugiej strony lewica jest bardzo znana z takiej ideologii toksycznej męskości. Zwalczając patriarchat, zwalczając jego wady, zwalczając dominację mężczyzn i dyskryminację, bardzo często doprowadza to znowu do skrajności, mówiąc o to, że męskość jest toksyczna co do zasady i że wszystko, co męskie, powinno w pewnym sensie zostać wyrugowane z przestrzeni publicznej i że w pewnym sensie męskość jest czymś, za co trzeba się wstydzić, za coś, za co trzeba przepraszać. Tyrone pisze, że sytuacja, w której z jednej strony działania lewicy w stosunku do osób transseksualnych zniechęciły kobiety. Z drugiej strony ta ideologia toksycznej męskości zniechęciła mężczyzn. Ta sytuacja spowodowała, że po środku pojawiło się pole, w które Trump wjechał autobusem i go tam zaparkował. Po prostu spowodowało to sytuację, w której on mógł, mimo że moim zdaniem daleko mu do normalności, uchodzić za kogoś normalnego, kto chce przywrócić te idee, które wydają się sporej części społeczeństwa właśnie jakby regularne, zwyczajne. Pamiętajcie proszę cały czas o tym, o czym kiedyś tutaj mówiliśmy. Cała masa ludzi boi się różnorodności. Jest przyzwyczajona do pewnej stabilności w życiu społecznym, więc kiedy pojawiają się nowe zjawiska, one są realne. Transpłciowość jest realnym zjawiskiem, ale Kiedy brakuje jednak trochę wrażliwości na to, jak ludzie są przygotowani na zmiany, zwłaszcza kiedy próbuje ją się przepchać siłą, no to coś, co jest kluczowe dla życia społecznego, ekwilibrium, właśnie równowaga zostaje zachwiana. Ludzie się boją, ludzie się zastanawiają, w jakim kierunku to będzie postępowało. I wydaje mi się, że jest to jakiś problem. Lewica bardzo często posługuje się taką ideą okna Overtona, czyli okno Overtona to jest pewnego rodzaju przestrzeń w świadomości społecznej, której w danym punkcie czasowym coś się uznaje za normalne, zwyczajne, akceptowalne, a coś się uznaje za radykalne. I pewnie było tak kiedyś, oczywiście tak było, że w oknie Overtona normalne było to, że głosują tylko mężczyźni, biali mężczyźni, a nie głosują kobiety i osoby o innym kolorze skóry. Takie głosowanie kobiet i osób o innym kolorze skóry byłoby w tym momencie czasowym traktowane jako radykalne. Okno Overtona zostało przesunięte i bardzo dobrze, że zostało przesunięte. I teraz jest całkowicie normalne, że głosują i mężczyźni, i kobiety, i biali, i osoby o innym kolorze skóry. Inne rzeczy wydają się radykalne. No i lewica tłumaczy, tak jak było kiedyś z tamtymi sytuacjami, tak jest teraz z osobami transseksualnymi. Okno Overtona jest tak ustawione, że ich sytuacja, ich prawa, ich możliwość przebywania w tych samych pomieszczeniach, korzystania z tych samych toalet, ich prawo do uczestnictwa w zawodach sportowych wydaje się radykalne. Ale jak przesuniemy okno Overtona, no to będzie normalne. Pytanie jest takie, jak szybko przesuwać to okno Overtona? Czy to jest tak, że wszyscy są gotowi na zmianę, która jednak ma trochę inny charakter, która mocniej narusza pewnego rodzaju status quo myślenia ludzi o świecie? To jest kwestia pewnej wrażliwości, ostrożności i lewica ma z tym problem. Lewica jest często określana liberalizmem na sterydach, czyli takim oto podejściem, dla którego wszystkie zmiany są zbyt wolne. To znaczy chce ona, ażeby one odbywały się o wiele szybciej, bo jakiekolwiek utrzymanie status quo jest dla niej przegraną. I to powoduje, że tak szybko przesuwa okno Overtona, że ono wypada z framugi, rozbija się na kawałki, jeszcze uderza w głowę suwerena. Wydaje się, że mogło się tak teraz zdarzyć, że mogło to mieć miejsce. Oczywiście są tacy, którzy się temu sprzeciwiają. Piotr Wilkin w swoim wpisie na Facebooku powiedział, że to jest bzdura, że to nie ideologia woke jest straszna, ta, jak to określił tam, tyrania mniejszości, nakaz równouprawnienia, nawet jeżeli komuś się to nie podoba. Bardzo straszne jest to, co widzimy teraz, czyli działanie Muska, działanie Trumpa, niszczenie praw i wolności obywatelskich, zakazywanie używania słów, przywracanie czegoś, o czym wydawało się już dawno powinniśmy zapomnieć. Mówi Wilkin, Stany Zjednoczone cofają się o 70 lat i to jest prawdziwy problem. No więc ja na to mógłbym odpowiedzieć tak. To, że cofają się o 70 lat, to jest właśnie problem, nad którym powinniśmy się pochylić i zastanowić się, co się takiego stało, że się cofają. Że te zdobycze liberalizmu, czyli zniesienie segregacji rasowej, równouprawnienie kobiet, znaczne poprawienie praw osób homoseksualnych, znaczne poprawienie praw mniejszości, nagle cofa się o 70 lat. To jest lepsze niż utrzymanie status quo? To jest lepsze niż powolna zmiana? Właśnie dlatego ideologia woke, agresywność tej ideologii jest przerażająca, że powoduje taką zemstę sfrustrowanych białych facetów. Bo Wilkin pisze, to ci sfrustrowani biali faceci są najgorsi. Tak, oni zachowują się tak jak talibowie w Afganistanie, którzy niszczyli pomniki Buddy. Oni, Elon Musk i Donald Trump, niszczą to, co zdołała wywalczyć ideologia woke, tak jakby chcieli usunąć wszelkiego rodzaju znaki i wszelkiego rodzaju symbole tej władzy. Ale coś za tym stoi, coś to spowodowało, jakiegoś rodzaju działanie, jakiegoś rodzaju agresywność. Trzeba o tym pomyśleć właśnie w świetle tej idei równowagi społecznej. Zmiana nie musi być rewolucyjna. Lewica zawsze chce zmiany rewolucyjnej. Zmiana może być inkrementalna, gradualna, powolna i ona wtedy najczęściej bardziej się przyjmuje, pozostawia czas na to, żeby ludzie mogli się przekonać o jej słuszności. Jeżeli zmiana, przesuwanie okna Overtona następuje bardzo szybko, wtedy dzieją się różne rzeczy, które jest bardzo trudno zaakceptować. W związku z tym mamy tutaj problem właściwie paradoksalny. Problem taki, w którym walka o prawa i wolności kończy się cofnięciem praw i wolności. No i ktoś może powiedzieć, no to wina Trumpa. No tak. Problem jest tylko taki, że ktoś mu to ułatwił, bo jego podejście surowego ojca, jego podejście ujednolicające życie społeczne trafiło na podatny grunt. I to nie jest tylko problem Ameryki, dlatego że wygrana Trumpa i jego konserwatywnej ideologii daje wiatr w żagle wszystkim na całym świecie, którzy są konserwatystami i chcą zwalczać, nieraz bardzo brutalnie, na przykład społeczność LGBT. Więc to nie jest tylko Ameryka. To jest przykład, który idzie na cały świat. Stany Zjednoczone są tak silnym państwem, kulturowo, społecznie także, że one jakby nadają rytm zmianom społecznym. Jeżeli tam jest liberalnie, to wszędzie jest liberalnie. Jeżeli tam jest talib, to wszędzie mają lepiej talibowie. Trzeba o tym myśleć i zastanowić się, w jaki sposób zrobić, ażeby zmiana mogła się odbywać, ale żeby nie prowokowała tego typu działań. Status quo nie jest najgorsze. Gorsze jest to cofnięcie o 70 lat. Dlatego wtedy, kiedy Wilkin pisze w swoim poście, że on jest centrystą, konserwatywnym centrystą i krytykuje tych białych, sfrustrowanych mężczyzn, broniąc ideologii woke, to się oczywiście bardzo podoba lewicy, bo to jest dla niej usprawiedliwienie. Ja uważam, że nie taka jest rola centrystów. Rolą centrysty jest nie bronienie skrajności, tylko bronienie ekwilibrium, równowagi. Tego, ażeby przesuwać okno Overtona, ale wolno. Po to, ażeby nie było tak, że jeżeli tylko ktoś dorwie się do władzy, to zachowuje się jak szaleniec, który w tym momencie, w ciągu 2-3 lat musi zrobić jak najwięcej, naupychać swoich ideologii, naupychać swoich idei, bo tylko wtedy, nawet jeżeli ktoś go oderwie od władzy, już się pewnych rzeczy nie da cofnąć. No jak się wydaje, daje się cofnąć. Oczywiście daje się cofnąć te ostatnie rzeczy, programy dotyczące inkluzywności, równouprawnienia, a stare, dobre, liberalne zasady, które się osadziły bardzo mocno w świadomości, takie jak konstytucjonalizm, podział władz, zostaną. Trump rozbije się o sądownictwo. Trump rozbije się o instytucje, które są w Stanach Zjednoczonych, które nie pozwolą mu pójść zbyt daleko, naruszyć praw i wolności obywatelskich. Więc okaże się, że ten stary, zbyt wolny liberalizm to wszystko uratuje, a nie ta dynamiczna ideologia woke, która prawdopodobnie sprowokowała wielu ludzi do tego, żeby odwrócić się w kierunku konserwatywnym. Problem w tym, że na całym świecie, w innych krajach, odpowiedź będzie podobna, antyliberalna, przeciwników praw i wolności, ale instytucje tam są słabsze. W związku z tym ci, którzy zachęceni przez Trumpa będą chcieli niszczyć prawa i wolności, na przykład społeczności LGBT, będą mieli łatwiej. To spowoduje, że ten, kto przechylił wajchę za mocno, ten, kto to wahadło wychylił zbyt bardzo w lewą stronę, jest w jakimś sensie odpowiedzialny za to, że ono wraca i uderza nas w głowę z większą siłą. Bo nie zachowano równowagi. Bo uznano, że zmiany, które się dokonują, są zbyt wolne. Nick Tyron pisze, że ludzie są przygotowani na ewolucję swoich postaw. Że ludzie chcą zmienić swoje podejście do osób, które do tej pory były wykluczone. Relacja na przykład do osób homoseksualnych dokładnie to pokazuje. Zmiany na przestrzeni ostatnich dekad są ogromne w tym zakresie. Natomiast pisze także o tym, że w demokracji trzeba przyjmować wyborców takimi, jacy są, a nie życzyć sobie, by byli inni. I liczyć na to, że to zadziała. Bo że ludzie są gotowi na zmianę, ale jeżeli każe im się przyjąć tu i teraz przekonanie, że nie ma biologicznej płci w ogóle, że płeć jest tylko konstruktem kulturowym, że trzeba to wszystko wywrócić do góry nogami, no to wtedy będą stawiali opór. Na sam koniec Tyron pisze coś, co wydaje mi się jest dobrą konkluzją tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Pisze tak. Wyborcy nie zaakceptują pomysłu, że biologiczna płeć nie istnieje, ani że wszyscy młodzi mężczyźni mają siedzieć cicho i przepraszać za swoje przywileje. Chcecie, żeby Trumpowie tego świata przestali wygrywać? Przestańcie im to ułatwiać. Sanatorium chorych myśli. W Sanatorium chorych myśli, jak zwykle, analizujemy cytat, myśl i zastanawiamy się nad tym, czy jest chora, czy zdrowa. Chora to znaczy taka, która może nam utrudnić pojmowanie świata. Zdrowa, a więc taka, która pozwala ten świat zrozumieć lepiej. Dzisiaj będzie to myśl Hanny Arendt. Osoby, która być może zrobiła najwięcej, abyśmy zrozumieli, dlaczego ludzie skoczyli sobie do gardeł w XX wieku i dlaczego większość chciała zniszczyć mniejszość i dlaczego doszło do największej tragedii w historii świata, do nazizmu, do Holokaustu, do III Rzeszy. Hanna Arendt dla mnie jest dosyć ważną osobą, ważną myślicielką, ponieważ ona stosuje tę metodę, która jest mi najbliższa. Zaczyna szukać przyczyn kryzysu państwa i prawa w duszy człowieka. Czyli zaczyna od psychologii, przez socjologię i dopiero wtedy dochodzi do polityki, do prawa. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i jest to rzecz, którą powinniśmy jako metodologię po prostu przyjąć. A dzisiaj myśl Arendt o samotności. To jest niesamowite w tym odcinku, w którym mówiłem o tym, dlaczego smartfon zagraża demokracji. Wskazywałem, że pewne sytuacje, w których jesteśmy, poczucie bezsilności, braku sprawczości, bezcelowości, mogą przygotowywać ludzi na atak populistyczny, na to, że populiście, komuś, kto jest autokratą, będzie łatwiej ukraść państwo, społeczeństwo, przekonać ich, żeby go poparli, żeby ich zmanipulować. Taką cechą, takim elementem, taką sytuacją jest także samotność. Samotność, izolacja w społeczeństwie, alienacja w społeczeństwie, to też są cechy, które powodują, że ludzi jest łatwiej przekonać do tego, żeby poparli kogoś silnego, kogoś, kto obiecuje wspólnotę. Ostatnio nawet na jednym ze spotkań ktoś zapytał o to, zadał bardzo ciekawe pytanie, czy samotność może powodować spadek ku autorytaryzmowi. Tak może i powodowała, i Hannah Arendt o tym wiedziała. Ta myśl, którą chcę wam dzisiaj przedstawić, brzmi następująco. Izolacja i samotność wywołują skoncentrowane na sobie zgorzknienie. Skoncentrowane na sobie zgorzknienie. I niszczą ludzką zdolność do działania razem w dążeniu do wspólnego celu. Czyli samotność, izolacja wywołują skoncentrowane na sobie zgorzknienie. O co tu chodzi? To jest pewnego rodzaju pewnie proces taki psychologiczny, że kiedy skupiamy się na sobie, widzimy problemy, widzimy swoją także niedoskonałość, nie jesteśmy w działaniu, w którym mamy poczucie sprawczości, być może zaczynamy gorzej o sobie myśleć, być może zaczynamy siebie nienawidzić, myślimy, że coś jest z nami nie tak, że nie możemy zbudować relacji, że nikt nas nie chce, że nigdzie nie przynależymy. Ale przecież to nie musi być nasza wina. To może być wina społeczeństwa, które pędzi, społeczeństwa, które jest zbyt zindywidualizowane, społeczeństwa, które siedzi w telefonach i przegląda, co tam jest napisane, nie interesując się ludźmi, którzy siedzą obok. Nie ma znaczenia. Ta samotność powoduje to zgorzknienie, poczucie, że jestem gorszy, poczucie także upadku godności. Jednocześnie, ponieważ nie czuję się wspólnotą z innymi, nie mam poczucia, że razem realizuję jakiś ważny cel. A człowiek to zwierzę społeczne, człowiek to zwierzę, który chce być razem z innymi i jeżeli ponownie polityka, technologia, cokolwiek innego odciąga go od innych ludzi i zostawia samego, to nic dziwnego, że on potem ufa temu, kto się po niego schyla. Tak działa każdy populista. Jeszcze raz podkreślam, zwłaszcza ludziom, którzy krytykują ojca Rydzyka. Oczywiście on ma bardzo wiele za uszami, ja go nie bronię. Natomiast nie dziwcie się, że wasze babcie i wasze ciocie wpłacają na Rydzyka, że go popierają, bo to on okazuje im zainteresowanie, a wy nie. I to jest dokładnie ta sytuacja, jeżeli ktoś się czuje samotny i później przychodzi ktoś, kto bardzo często może udawać, że się interesuje, bo ma w tym osobistą korzyść, na przykład finansową, jest w stanie tych ludzi zmanipulować. To jest bardzo poważny problem i ten problem w naszym społeczeństwie staje się coraz bardziej poważny. Pamiętajcie o tych wszystkich raportach, które mówią, że ludzie czują się samotni, zwłaszcza młodzi ludzie. Pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. Trzeba temu przeciwdziałać. Jak można temu przeciwdziałać? Mówiłem w jednym z odcinków. Telefon, smartfon czyni ludzi samotnym. Trzeba sobie zrobić post od telefonu. Trzeba poważnie rozważyć te propozycje prawne na całym świecie, ażeby młodzieży, nawet do 16 roku życia, nawet do 18 roku życia, prawnie ograniczyć możliwość korzystania z telefonu. To nie są brednie, to nie są bzdury, to nie jest naruszenie wolności. To jest troska o tego człowieka, żeby on wyszedł z tej studni bez dna, żeby wyszedł z tej studni, w której tylko jego własny głos się odbija echem i rozmawiał i był w relacji do innych ludzi. To jest niezwykle istotne, ale także chodzi o to, żeby wspólnie mieć cel, żeby mieć cel jako rodzina, żeby mieć cel jako społeczność mieszkająca na danej ulicy, żeby mieć cel jako ludzie mieszkający w jednej wsi czy w jednym mieście, żeby mieć cel jako naród. To jest bardzo ważne, żeby ludzie, którzy myślą postępowo, liberalnie, lewicowo, nie zapominali o tym, że takie plany wspólnotowe są potrzebne. My chcemy być częścią czegoś, nie chcemy być samotni, chcemy mieć wizję, więc musimy nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy konserwatystami, proponować te wielkie plany, te wielkie rozwiązania, reformy, budowanie czegoś, zdobywanie czegoś, wizje, które jednoczą, bo cel jednoczy. Jak mówi Arendt, kiedy skupiam się na sobie, jestem samotny, jestem zgorzkniały, nie mam poczucia, że coś wspólnie robię. I kiedy wtedy przychodzi ktoś, kto mówi, słuchaj, a może pomaszerujemy razem, może ponosimy pochodnie, może poskandujemy, może w coś wspólnie uwierzymy, to się staje bardzo, bardzo atrakcyjne. I niestety, jeżeli ten człowiek nie jest dobrym człowiekiem, jeżeli nie szczerze z tym przychodzi, ale traktuje tę wspólnotowość jako narzędzie manipulacji, no to ta osoba zostaje zmanipulowane społeczeństwo, nieraz cały naród i kończy się to bardzo, bardzo źle, bo kiedy tylko to poczucie wspólnoty przestaje odgrywać istotną rolę jako narzędzia, którym się kogoś kusi, ta wspólnota właściwie przestaje istnieć i znowu ważna jest jednostka, przywódca, Führer, ten, kto ma jednoczyć, staje się najważniejszy i wszyscy ludzie przestają być ważni. Pomyślcie o tym, to jest bardzo zdrowa myśl. Samotność jest groźna, samotność powoduje skoncentrowane na sobie zgorzknienie i brak relacji z innymi ludźmi powoduje, że nie ma wspólnoty celu, czegoś, co wspólnie moglibyśmy robić. To są wszystko rzeczy, które niszczą społeczeństwo, które powodują, że społeczeństwo ze sobą nie rozmawia, nie myśli wspólnie, nie realizuje czegoś, do czego się zgadza. A jeżeli tak jest, to takie społeczeństwo upada. Jednym z celów naszych rozmów tutaj w tym programie jest to, żeby to bardzo głęboko zrozumieć i żeby przyjąć tę metodologię Arendt, myśleć o kryzysach, o kryzysie konstytucjonalnym, konstytucyjnym, o kryzysie praworządności, o kryzysie prawa i państwa, przede wszystkim jako o kryzysie duszy człowieka, który się czuje samotny, zgorzkniały, opuszczony i niestety przez to angażuje się w coś, co można by było porównać do działania w sekcie. To jest bardzo podobna sytuacja. Sekta, mechanizm sekty na tym polega. Wyławia się osoby osamotnione, zostawione, opuszczone przez rodziny i namawia się, żeby przystąpiły do tej wspólnoty, w której będą czuły się kimś ważnym. A to przystąpienie jest tylko narzędziem manipulacji i później te osoby niszczy. Tak jest w sektach, tak też może być w społeczeństwie. Brońmy się przed tym. Prawem i rozumem. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy o tym, kto jest winny temu, że Trump wygrał i robi to, co robi, i że cofa, jak pisze Piotr Wilkin, reformy o 70 lat. Powiedzieliśmy sobie o tym, że może być winna tutaj ideologia woke, czyli agresywna lewica, której zawsze wydaje się, że zmiany idą za wolno. Nie jestem tutaj bardzo wielkim pesymistą. Wydaje mi się, że te ostatnie zmiany mogą być rzeczywiście odkręcone przez Trumpa, ale nie uda mu się zniszczyć wielkich sukcesów liberalizmu, czyli podziału władz, ograniczeń dla swojej władzy. Tej wojny, którą zaczyna także z sędziami, moim zdaniem on nie wygra. Ale niestety jego wygrana i jego działania dają nową energię złym ludziom na całym świecie, którzy chcą dyskryminować, którzy chcą niszczyć tych, którzy są w mniejszości. Po co nam to wszystko? Czy nie lepiej jest jednak bardziej stabilnie, powolniej zmieniać status quo i nie doprowadzać do takich wielkich przeskoków, do takich cofnięć? Wydaje mi się, że tak jest, ale kluczem do tego, żeby tak było, jest umiłowanie równowagi, a nie nienawiść w stosunku do równowagi. Docenienie status quo, a nie nienawiść w stosunku do tego, co już nam się udało osiągnąć i ciągłe mówienie, że jest za wolno. Lewica to bardzo często liberalizm na sterydach. Odrzućmy te sterydy, odrzućmy te dopalacze, po prostu bądźmy liberałami, którzy dążą do wolności, ale rozumieją, jak pisał Nick Tyron, którego dzisiaj cytowałem, że ludzi się nie zmieni z dnia na dzień, z nocy na noc. Ludzie nieraz potrzebują czasu, żeby dojrzeć do zmiany, bo jeżeli robi się to zbyt szybko, to stają okoniem i wybierają kogoś, kto te zmiany chce cofnąć. Miejmy nadzieję, że to cofnięcie nie będzie poważne i że nadal będzie można budować wizję społeczeństwa, w którym każdy jest potrzebny, ale jednocześnie taką wizję społeczeństwa, w którym wahadło nie jest rozpuścane na maksa, taką wizję społeczeństwa, które jest oparte na równowadze. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na następne spotkanie. Do zobaczenia.